To jak pan znajduje filmiki w tym nowym kontekście, w jakim się tutaj pojawiają, czyli na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na pokazie filmowym dzisiejszego wieczoru? Jak się pan do tego odniósł?
No, oczywiście obejrzałem je już tam, w galerii, gdzie właściwie towarzyszyła im trochę niechcący z sąsiedniego stanowiska muzyka. Taki rytmiczny podkład. W jakimś sensie jest to takie, im wszystko służy. One wyglądają jak znalezisko, w którym właściwie wszystko i te ucięte kadry i tak dalej, wszystko nagle służy. I no tak jak mam to dziwne wrażenie, takie z jednej strony pamięć, bo oglądałem już wcześniej, po latach, ale wcześniej. Potem były częścią filmu, one występowały w różnych kontekstach, potem były częścią filmu Morawskiego, prawda? Potem wystąpiły gdzieś same na jakichś pokazach już w okolicach roku 2000 i teraz tutaj. Także one, jak się każdy taki pokaz jest taki odsiew, one szlachetnieją. Co z nich zostaje, nie wiem. Mnie one śmieszą za każdym razem takim swoim humorem, który nie wiem od kogo pochodzi. Właśnie na ile od Romana Klewina, na ile od Mirona Białoszewskiego, w jakimś sensie też widać, jak nasze wzajemne, nie wiem, układy, jest to karykatura jakby z naszych własnych jakby układów towarzysko-ludzkich, ale to już zostaje jakby takim właśnie sekretem, no, dla patrzącego.
Właśnie o to też chciałem zapytać, bo przywołując zresztą tę scenę, którą widzieliśmy w ostatnim z filmików z Żydem i Popem, przywołał pan wspomnienia swojej żony, która mówiła o... Wynikało z nich, że mamy do czynienia właściwie z jakąś taką improwizacją. Nikt jej nie powiedział, żeby wyskoczyła. Aczkolwiek z drugiej strony wiemy, że były scenariusze, widzimy doskonale przygotowane kostiumy. Proszę opowiedzieć, ile było, na jakie odstępstwa można było sobie pozwolić, na jaką ilość improwizacji można było sobie pozwolić. Ile z tego, co oglądamy tutaj, było zamierzone, a ile z tego rodziło się już w trakcie powstawania?
To jest przywilej niemego kina, że można instruować w trakcie. Ale nie za bardzo właściwie, byśmy byli, trudno jest w tej chwili powiedzieć, jak to, co się ustalało tam za kulisami w kuchni pomiędzy Mironem, Romanem, prawda? Te scenariusze przecież nie były pisane, to było po prostu takie właśnie jak w opowiadaniu, dlatego przeczytałem te teksty. Zróbmy na Jas Marsjan, ale pracowita i właśnie niebywale sprawna Ada Buraczewska natychmiast rysowała. Robiła też, nie wiem, kostiumy, te sztuczne biżuterie, te srebrne krzyże robione, które ma Pop, one chyba są z takich kapski do butelek po mleku. Także cudowna właśnie zdolność właśnie przerabiania nieustannie całej tej materii gospodarskiej na te filmowe klejnoty. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak to było. Byliśmy otumanieni jakimś przygotowani najpierw przez takie, nie wiem, jakąś taką, nie wiem, wspólną zabawę.
No właśnie, gdy pan
później się bawiliśmy. Także to mieszkanie było samo jakimś takim miejscem, Miron nazywa to w dzienniku pokojem filmowym Romana już po latach, kiedy ten pokój do dzisiaj jeszcze istnieje. Mam wrażenie, że ten sam pies tam jeszcze się nie wiem, pałęta. Bardzo trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to częścią było cały właśnie czar też nieuchwytny tych spotkań, które Miron robił, tych wtorków. Też na tym polega, że właściwie wchodząc sam w środek, nie może nic stwierdzić, trzeba być. Jest to ten rodzaj wspólnego bycia. I ten rodzaj jak gdyby takiej hipnozy, można powiedzieć, my byliśmy trochę tymi postaciami, które on czy oni chcieli, żebyśmy byli.
Jeszcze jedna rzecz, bo wspominał pan o tym, że panowała atmosfera, którą nazwał pan bezceremonialną. Stosunkowo mały dystans między wami a Białoszewskim. Ale jednak też, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu wcześniej, powiedział pan coś takiego, że nie było sytuacji, w której na przykład wyszliście bez zakończenia zdjęć. Czy nie było takich sytuacji, że nie wiem, jest już późno, ludzie są zmęczeni, musimy iść do domu.
On nas uczył, u nas uczył takiej dyscypliny aktorskiej. Znaczy, to co było w teatrze, u nich, w tym prawdziwym teatrze, nie wolno mylić tej improwizacji, tej zabawy z teatrem Białoszewskiego, Heringa i Murawski, prawda? Z teatrem, który wydał Osmendeuszy, nie wiem, Szury i tak dalej. Także tutaj, natomiast byliśmy jakby kształceni, ponieważ mieliśmy być i byliśmy w kręgu, jakby pracowaliśmy dla niego w jakimś sensie, przepisując, będąc, nie wiem, dostarczając materiał w jakimś sensie z rzeczywistości, którą przetwarzał. Byliśmy jakby jego agentami i musieliśmy też być, i to aktorstwo było takim kolejnym kręgiem wtajemniczenia. To, że trzeba było wystąpić nago albo półnago. To był rodzaj takiego, potem dostaliśmy pochwały. No tak, to jest profesjonalne. Znaczy nie być sobą w grze, prawda? I to, że Białoszewski miał taką funkcję takiego, nie wiem, guru, do prawdziwego guru, jak mogłem się przekonać gdzieś rzeczywiście w Indiach, też jego otoczenie podchodzi czasem bardzo bezceremonialnie. Ale z nim było tak, że kiedy na przykład on nie przyszedł, nie mógł przyjść, myśmy przyszli do Klewina, Klewin chciał robić film, myśmy wychodzili wtedy przed czasem, łamaliśmy wszystko. Białoszewski bardzo był z tego niezadowolony właściwie, no. Bronił Romana przed nami, właśnie wydawało mu się takim właśnie nieprofesjonalnym, niegodnym zachowaniem. Ale tak naprawdę bez niego nic by się nie mogło odbyć. Podobnie jak ta grupa, czasy powiedzieć, znająca się już kilkadziesiąt lat w sumie, ona nadal nie istnieje, właściwie jeżeli się spotyka, to jednak wciąż wokół tego Mirona. To był związek, gdzie jakby jest słońce i poszczególne promienie, natomiast nie jest to związek równorzędny. Tak to już było i tak jest. Za życia czy po życiu?
Dziękuję. Zachęcamy do zadawania pytań.
Mieliśmy tutaj. Przecież technicznie one nie mogły być dźwiękowe. Były robione najtańszym kosztem. Tutaj nie było, jakby nie było takiego wyboru. Ale czy chodzi Pani o to, że na przykład mogły być napisy, kwestie, tak jak winieniem, czy...
Chociażby tak. Ja nie mówię tutaj o obecności scenariusza, jeżeli to było improwizowane, ale ciekawi mnie ta relacja do słowa dopisanego później do filmu, który jest nie. Czyli te relacje Białoszewskiego
staje się wypełniają dialogi,
których nie ma.
Ja, ale mówi Pani o tych fragmentach, znaczy tych fragmentach prozy, tak? No to one opisują, albo są, one opisują zdarzenie, podczas którego padało dużo słów. Te słowa, te napisy jakby nie wchodziły w ramy filmu jako jego, na zasadzie napisów. To w ogóle nie wchodziło w grę, bo było, rzecz polegała właśnie na czystej pantomimie. Także tutaj nie widzę tutaj specjalnego jakby tutaj problemu, nie widzę też wyboru. Białoszewski opisywał filmiki na zasadzie anegdot, na zasadzie sytuacji. Równie dobrze tak jakby opisywać wtorki, czy jakiekolwiek inne spotkania. Była to część jego zabawy. Jego zabawy, na którą namówił go Roman Klewin i do której on użył nas.
Zupełnie niesamowite. I wydaje mi się chyba, że nie ma dużo takich filmów robionych przez środowisko artystów, nie przechodzące przez kinematografię, przez jakieś decyzje. To jest po prostu coś niesamowitego. To jest taki dadaizm, którego w polskiej kulturze nie ma. To jest naprawdę coś i taki erotyzm, coś niesamowitego.
A ten dadaizm, to jest dobre określenie.
To jest właśnie to, czego, tak jak Pan mówi o filmie Barańskiego, że to jest taki świetny film. Tam stamtąd wieje nudą, powagą, nieszczęściem, smutkiem, szarzyzną, a tutaj wydaje się, że to miało inny wymiar.
Tak.
To jest, znaczy już nie oceniam tego filmu, no, oczywiście on ma swoje wartości, ale tutaj to jest naprawdę coś, i to nie jest takie archaiczne, te kobiety takie młode tutaj, nie wiem, z lat 70. To jest coś. I chciałam zapytać o to, czy oglądaliście te filmy, czy jaka była, komentowaliście to, czy co, to było jakieś takie, mówiliście coś, że było coś źle, czy po prostu jak to było?
Kilka pytań. Więc oglądaliśmy częściowo to, co udało się Romanowi Klewinowi wywołać za życia, można powiedzieć. Wywoływał w wannie. Temperatura wody zawsze była nie taka. Zawsze były jakieś problemy. Także myśmy się cały czas zrzymali straszliwie na te ucięte na kamerę nieustawioną, na to. Także gdzieś tam coś rozpoznawaliśmy. Także dawało to sobie, było to czysto prywatne, że to nie miało nigdy wyjść poza. Nie było w ogóle takiej pokusy. Zresztą gdzie? Na jakiej zasadzie? Bo czysto wszystko było skierowane do wewnątrz. Czyli to była taka nie eksplozja, tylko taka implozja. Że wszystko, co się wiązało z Białoszewskim, w jakimś sensie dla kręgu jego znajomych miało charakter prywatny. Wszystko, łącznie z literaturą, którą tworzył. Ona też oczywiście wychodziła, ale ta książka, myśmy patrzyli na książkę, która się ukazywała, którą myśmy przepisywali na maszynie wcześniej, jako na coś drugorzędnego. On do tego doprowadził, że wszystko miało charakter wsobny. Teraz pytanie i stosunek tych filmów był taki dwoisty, to znaczy z jednej strony okropne, no jakby nie pretensje, bo tylko po prostu taka, no, jak można było coś takiego, jak tyle wysiłku zmarnowanego. Czy pokazywać, nie pokazywane było nikomu innemu poza tym naszym kręgiem. Natomiast czy w ogóle istniały takie rzeczy? Otóż wydaje mi się, że tak, tylko nie takie na pewno. Wiem, że środowisko malarskie początku lat 70., nie wiem, być może z kręgu Śmietanki czy Łukasza Korolkiewicza, zabawiało się w jakiś sposób. Czy na ile to było filmowe, na ile fotograficzne, w każdym razie było to przebierane, było to gdzieś w plenerze robione, czy to były żywe obrazy. Wiem, że istniała w Katowicach, wokół malarza Urbanowicza. Tam, gdzie w takiej grupie, do której uczestniczył też Henryk Waniek, gdzie była pierwsza w Polsce sangha buddyjska, powstała bodajże pod koniec lat 50. Otóż tam oni też robili filmy. Nie wiem, co z nimi się stało. Nigdy. To były takie osobne wysepki, które się wzajemnie nie porozumiewały. Stąd wynika, że było tego więcej. Że było jakieś życie pracowniane, to co coś możecie Państwo znaleźć w dziennikach Białoszewskiego, opisy wernisaży. To właściwie nie, to było coś więcej, to nie był wernisaż w dzisiejszym pojęciu, prawda? Który jest właściwie miejscem takiego towarzyskiego spotkania, jakby promocji. To w ogóle nie na tym polegało. Tam są niesamowite jakieś, nie wiem, rozmowy, dialogi, taki wewnętrzny teatr, taki jakby malarski wtorek w każdym razie, czy pracowni Ireny Jałosińskiej, czy no w kilku miejscach, czy u Przemka Brykalskiego. I Białoszewski jakby leciał na to strasznie, na takie zdarzenia. To niezależnie od pokolenia, też i od stylu, bo to na przykład opis jego, zapis jego jakiegoś spotkania w pracowni Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, starej rzeźbiarki, która robiła przeważnie pracę dla kościołów, a równocześnie była sama niesamowitą osobą, też bardzo taką niesamowicie kobiecą. I on to właśnie wszystko, opowiadania, które często sam nie tyle cenzurował, co po prostu nie puszczał ich do druku, ma takie opowiadania właśnie o takich paniach polskich, o Magdalenie Samozwaniec, o Maji Berezowskiej, o Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, taka trójca. One się dopiero teraz ukażą. Ale chodzi mi o to, że bycia, jakby przyjęcia u tych osób, nie wiem, czy to przyjęcie połączone z mszą u Marii, u Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, czy jakieś zabawy, żarty z Magdaleną Samozwaniec, one wszystkie stawały się w jego oczach, czy w oczach uczestników, takimi zdarzeniami właśnie, takimi małymi happeningami. Także jeżeli tak brać szeroko, to strasznie dużo się działo po domach artystycznych.
Ale to chyba w żadnym wypadku nie były takie właśnie dadaistyczne, takie literackie wygłupy, tylko coś to chyba miało wspólnego ze sztuką, chyba tak?
Być może tak. Znaczy, w tym sensie filmy są kompletnie niewinne. Znaczy, teraz one, dajmy na to, że one teraz zdobywają jakąś, nie wiem, złotą palmę na festiwalu jakiegoś kina ofowego, ex post, ale to już nas absolutnie nie rusza. Ich niewinność jest tutaj zachowana. Czyli czysto domowa rzecz, służąca wyłącznie do prywatnej zabawy.
Ostatnie pytanie na temat operatora tych filmów. Kto tutaj?
Czy Roman Klewin.
Aha.
Ale muszę się pochwalić, że czarno-biały film z Eulalią robiłem ja. Ale też nie pamiętam, to charakterystyczne, co było moją inwencją, a co po prostu, kto mnie reżyserował jako tego kamerzystę. Po prostu nie wiem.
I to była kamera na statywie, czy taka z ręki?
Nie. To był taki rosyjski, radziecka taka ósemka. Super 8. Malutka kamera.
Dziękuję.
Jest bardzo dużo. One w sumie tworzą jakiś, nie wiem, może półtora godzinny seans. I wszystkie te filmy ocalił Piotr Morawski. Ocalił dosłownie, po prostu wywołał albo zrobił kopię, przeniósł na nośnik cyfrowy. I jest to triumf Orwo, bo okazuje się, że taśma Orwo pogardzana, po pierwsze po 20 latach jakby niewywołania, dalej istnieje obraz na niej, to kolorowy. A z kolei wywołana wtedy, pod koniec lat 70., trwa do dzisiaj.
Jeśli można, chciałabym też bardzo podziękować za to wszystko, co Pan powiedział, było bardzo, naprawdę bardzo interesujące, ale tak nawiązując jeszcze do Pani pytania, to mnie ta sytuacja i to wszystko, co Pan powiedział, może to jest taki duży skrót, ale to przypomina mi nieco taką sytuację, którą stworzył, która powstała wokół Krzysztofa Niemczyka w Krakowie na przykład. Przy czym, i to tak by ta sytuacja zamieniania codzienności, prawda, przetwarzania codzienności, jakby znoszenia tej bariery między sztuką a życiem w taki sposób, że w zasadzie trudno to powiedzieć, żeby tego jakoś nie zbanalizować. I właśnie te takie drobne happeningi, które on generował, można powiedzieć. Przy czym, to znaczy pan wspominał o tym, w jaki sposób Białoszewski jakby, no, w jaki sposób on ściągał ludzi, prawda, jak to się skupiało wokół niego. Natomiast wydaje mi się, że Niemczyk miał taką jednak dosyć dużą świadomość swojej sprawczości. A jakby pan to w tym przypadku, czy to się da w ogóle jakoś określić? To znaczy, no, gdyby pan jeszcze coś mógł więcej powiedzieć.
No, sprawczość. Myślę, że to powiesz porównanie Pani jest trafne, bo też mam poczucie, że istniało wiele różnych wariantów podobnych sytuacji, działań, bycia. Sprawczość. Miron Białoszewski był w jakimś sensie amatorem profesjonalistą. Jest takie jego określenie, taka jego definicja sztuki, gdzieś zaraz sekundę, bo już w papierach ją tutaj mam, wypisałem sobie z dziennika, gdzie on mówi o swoim jakby świadomym i wiecznym amatorstwie. Nie używa tego słowa. Używa słowo nieprofesjonalizm. I chyba to jest tak. O, proszę posłuchać, to jest niesamowite zdanie. Wydeptane, wypatrzone, doczute, dowąchane, stosunek do sztuki stały, profesjonalny, u mnie nie istnieje. Mi się wydaje, że to jest jedna z jego tajemnic, ale przy tym wszystkim on był wysokim profesjonalistą i traktował nas, myślę, tak jak traktuje się jakichś adeptów, nie wiem, na początkach szkoły teatralnej, no, gdzie też robi się różnego rodzaju ćwiczenia, półimprowizacje, zabawy zupełnie kompletnie dziecięce na zasadzie, nie wiem, naśladowania dzikich zwierząt, prawda, czy wygłupów. To wszystko wchodzi przecież w skład ćwiczeń aktorskich. I on sam jakby przez to przeszedł, jego środowisko marzyło o teatrze. Jego przyjaciel okupacyjny Sven Czachorowski po wojnie był aktorem w Olsztynie. A on, Białoszewski, został aktorem w swoim teatrze. I kiedy się słucha jego nagrań, tych najwcześniejszych, z lat 50. właśnie, kiedy się słucha na przykład Wypraw Krzyżowych, to jest po prostu niesamowita, wspaniała aktorska kreacja, kiedy on ma ten pełny jeszcze głos i nie wiem, jego wykonania dźwiękowe, które w tej chwili pan Byliniak, one wszystkie są w Muzeum Literatury złożone. To jest 70 godzin nagrań dźwiękowych. Myślę, że żaden inny pisarz polski nie ma tak ogromnego archiwum dźwiękowego, które niestety nie może być udostępnione, chociaż Narodowy Instytut Audiowizualny jest gotów, ale przepisy, zajść i tak dalej sprawiają, że to się staje nieopłacalne. A moim zdaniem, zdaniem wielu, powinno to być udostępnione. Nikt z tego nie będzie, spadkobierca nie praw sobie do tego nie rości. To są właśnie rzeczy do wysłuchania. I tam są Dziady, które są, wyszły na płycie w zeszłym roku. Cała część druga, duża część części trzeciej i części czwartej, łącznie z wielką improwizacją. Lilie, Konrad Wallenrod, fragmenty ze słowackiego, z Norwida. Proszę zobaczyć właśnie tam, jak Białoszewskiego. Też jak powiem profesjonalny, to też będzie nie to, bo on to robił właśnie nagrania, to robił dla siebie. Czyli najwyższy profesjonalizm, można powiedzieć, w kategoriach takich, nie wiem, techniki artystycznej, skierowany dla siebie i dla najbliższego kręgu. Czyli taka strategia artysty, która łączy, tak jak to u niego, łączenie różnych sprzeczności, łączy właśnie tą doskonałą technikę, doskonałą, której tutaj nie widać, to są tylko takie etiutki jego, kiedy jest takim peruce ze sznurków oraz Putina, czy właśnie jako ten śpiący Miron, czy jako szaman. Łączenie tej techniki z działalnością, nie wiem, jednorazową, która idzie na rozkusz. I taki ten tytuł tomu poezji, prozy, rozkusz, też jest nieprzypadkowy. No tyle.
Tutaj wskazaliśmy na, pani wskazała na dadaistyczne odczytania. Ja bym nie skierował uwagę, wydaje mi się, że jest to dość dobrze wiadomo, że sen ogólnie, marzenie senne dla Miona Białoszewskiego było czymś istotnym i w jego sztuce też było istotnym. I tutaj widzimy bezpośrednie nawiązania, chociażby w tych dwóch filmikach, w tych dwóch snach Mirona. W innych filmikach też sporo takich rozwiązań, nazwałbym to, motywów właśnie na pograniczu snu i jawy. Czy mógłby pan coś więcej opowiedzieć o roli snów w twórczości, też konkretnie tutaj w tych pracach?
No, sny stanowią jedno ze źródeł. One i w Tajnym Dzienniku, gdzie jest ogromna ilość zapisanych, długich, czasem wielostronicowych snów. Myślę, że nigdzie się nie spotkałem jeszcze, może tylko u Marii Dąbrowskiej jest po prostu ten, która ćwiczyła tę umiejętność, bo jak wiadomo, jest to umiejętność do wyćwiczenia, zapamiętywanie snów. I one u obojga z nich mają taki charakter właśnie paradoksalny, absurdalno-symboliczno-surrealistyny. Ogromnie polecam właśnie gdzieś w Tajnym Dzienniku. To jest taka książka, którą ktoś wcale niekoniecznie czytać po kolei. Można właśnie ją sobie wertować, tak ją odkrywać. Tam jest kilkadziesiąt, co najmniej, kilkadziesiąt zapisów snów. Plus jakby sny, które od razu wchodziły, przetwarzały się utwory, czy chociażby jakby taki tytułowy wiersz, sen, poemat dla Adama. Także myślę, że po prostu to była jedno ze źródeł. Jeżeli on był takim eksploatatorem rzeczywistości, reżyserem sytuacji, które później mógł zapisać, podpatrywaczem, to równorzędną rolę odgrywał sen. Odgrywał sen. Myślę, że te sny były też jakby wynikały. One były dramatyczne, były czasem prorocze, były zamykające czy otwierające jakieś okresy. One były też, myślę, podtrzymywane, czyli ich intensywność, trybem życia, tym, że Białoszewski bardzo długo, on brał środki pobudzające po to, żeby bardzo długo działać, żeby nie tracić dnia ani nocy, a potem środki usypiające, żeby spać bardzo długo. I w czasie tych długich snów właśnie, czasem długich noc, długich tych jego okresów spania, miał długie cykle senne, które mógł nawet zapisywać w trakcie, no, budząc się. Także myślę, że po prostu, że był, eksploatował siebie do maksimum na różne sposoby, znaczy i jawę, i podświadomość. I jeszcze, no i ćwiczył się w tym na swój sposób, myślę, no, żeby w tej eksploatacji, i, która była takim świadomym jakby rachunkiem, wyrachowaniem, można powiedzieć, że warto jakby stracić część zdrowia nawet dla jakby przedłużając sobie życie w inny sposób. Myślę, że tak to tłumaczył i tak to wygląda z dzisiejszego punktu widzenia. Wszystko dla pisania. Tak jakby żyło się po to, żeby pisać, a nie na odwrót. Ktoś, jeden z jego badaczy, on ma taką całą armię właściwie, ukazało się w Polsce w ostatnich 20-leciu, no każdy właśnie uniwersytet, każdy ośrodek uniwersytecki wydał jakąś książkę o nim, naukową. To jeden właśnie z jego badaczy, heideggerysta, wspaniały, autor też książki Białoszewski, w pewnym momencie właśnie napisał do mnie w jakiejś rozmowie mailowej, że jest zmęczony po prostu tym ciągłym jego wysiłkiem, żeby wszystko było zapisane, żeby wszystko zapisać. Ale mi się zdaje, że właśnie za tym stoi nie tylko mania zapisywania, tylko to, co nazwałem tutaj tym jakby naprawianiem świata. Że ten zapis coś więcej znaczył dla niego. Więcej, w jakimś sensie więcej niż życie, że tak jak dla różnego rodzaju, dla poetów, nie wiem, romantycznych, zapis też był jakimś działaniem na świat, prawda? Jakimś ocalaniem świata. To u niego, nigdzie to jest nie powiedziane wprost, miało to takie znaczenie. I to znaczenie można znaleźć.
Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Panu dziękuję za odpowiedzi i za wystąpienie. I zgodnie z obietnicą oddaję Panu jeszcze na chwilę głos.
Kilka to jest słuchowisko radiowe Białoszewskiego. Mało znane, ponieważ nie publikowane w książce Kalejdoskop. Jest takie słuchowisko trochę programowe, bardzo zabawne. Kilka kwestii po prostu z niego chciałbym przeczytać na koniec, bo one tak myślę, że podsumowują wiele, że to jest słuchowisko o artyście i o sztuce emitowane w Polskim Radiu Sylwestra 56 roku. Czyli taki szczytu takiej euforii wolności i sukcesu Białoszewskiego, który wydał wtedy, no, wyszło drugie wydanie jego Obrotów Rzeczy. No, był takim największym odkryciem całego tego odwilżowego sezonu. I to jest, akcja polega na tym, że do poety, który mieszka gdzieś w Śródmieściu, właśnie w swoim pokoiczku, co jest trochę tak jak Białoszewski na Poznańskiej, jest sąd ostateczny. I na sąd idą tłumy, kolejne stulecia wstają z grobów, idą ulicami jednokierunkowymi, wszystkie są jednokierunkowe. I wpada do poety trzech takich wieszczów: Michał Anioł, Dante i Beethoven, trzech tytanów sztuki. A on im daje, każdemu z nich, no, daje do zabawy kalejdoskop. Oni się zachwycają tym kalejdoskopem, a na końcu przychodzi do niego Bóg. Po prostu przeczytam kilka takich kwestii, bo one są, potraktować to jako taką lekko, jakby lekkie programowe wypowiedzi Białoszewskiego. Michał Anioł, gdzie jest z jednej strony poczucie takiego jakby całkowitej, nie wiem, zaczęcia czegoś od nowa, jakby prywatności sytuacji artysty, takiego od zera, a z drugiej strony to, co u Białoszewskiego zawsze było, czołobitność wobec tradycji. Czołobitność wobec tych właśnie wieszczów, których on zresztą nawraca na swoje. Michał Anioł. Przed chwilą właśnie przy projektowaniu afisza towarzyszyło mi grono najnowszych malarzy. Usłyszałem to i owo. Więc to nie teleskop, rewelacja. Toż to ruchome malarstwo. Co za kompozycje? Kompozycje w przestrzeni i w czasie. Przestrzeń to stara frajda, ale czas, signore, dynamizm, który składa się z nieustannego przemijania obrazów statycznych. Objawienie. Poeta. tym przyrządem właśnie lubił się bawić mistrz Picasso. Genialne. Teraz rozumiem te portrety, które mi w pośpiechu pokazywał. Boję się czego? Że w tym jury ostatecznym może być blado. Poeta. Tak, tak. A czy najwyższy zna się na plastyce? Michał Anioł wprawdzie zaznaczał, że czuje się najlepiej w mojej interpretacji, ale poeta. No, subiektywizm najwyższego, a raczej egocentryzm, tutaj mówi właściwie o sobie, może wyjść tylko na dobrym mistrzowi. Michał Anioł. Człowiek nieomal z dnia stworzenia. O to chodzi. Przeczuwałem od dawna. Stworzenie świata, człowieka, malarstwa. W renesansie myśleliśmy, że to już szczyt, przekwit i koniec. A tu nieustanne perspektywy. I dokąd właściwie będzie się to tworzyło, wykrywało? Dokąd? Ach, prawda, to już koniec. Nie, 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 nie. Zostajecie wy. Poeta nie idzie na sąd jako niewierzący. Zostaniecie wy i będziecie dalej. Michał Anioł, nieprawda. Nowe życie dopiero się zaczyna. Nowa sztuka. Pitekantropus. Renesans jaskiniowy. Kalejdoskopy. Ach, rozumiesz mnie, signore. Zostanę z wami. O nie, nie, nie mogę. Poeta, mistrzu. Ale dla kogo będziemy tworzyli? Tego obrazu nikt nie rozumie, nie przeżywa, nie ogląda. Tylko autor, ja. Mistrz jest trzeci. Dlatego zawieszam go na ścianie tylko od czasu do czasu. Tak, po sądzie ostatecznym może to się zmieni. Poeta, nie. Dlaczego? Bo jedni zajmą się tylko wiecznością, a inni, każdy z osobna, będzie tworzył świat dla siebie. Michał Anioł, mówicie o końcu sztuki. Ja teraz patrzę na owego Pitekantropusa, patrząc w kalejdoskop. Mam nowy pomysł, stworzenie świata, nowy, taki, jakiego jeszcze nie było, naprawdę. Poeta, i wtedy dopiero byłby skandal. Mistrzu, lepiej nie psuć sobie tak świetnie zmumifikowanej opinii. Michał Anioł, ale człowiek by się odrodził, co? Na pewno. Malowałbym teraz na małych płótnach, na krześle choćby. Po co zaraz ściany, sufity? O, jaka szkoda, że muszę już iść. Tak, signore, może przestanę być wierzącym? Idę, signore. Życzę szczęścia wam i sobie. I krótka rozmowa poety z Dantem. Tu z kolei można doczytać się aluzji właśnie do tych lat, do lat 50., do tego jakby wygnania Białoszewskiego. Dante, 7 lat wygnania, poeta. A czy na tej wyspie było ci źle, boski? Czy nie miałeś tam spokoju? Cierpiałem, poeta. Ależ to cierpienie sprawiało ci tyle przyjemności. Co mówisz? Tyle natchnienia. O tak, natchnienie nie opuszczało mnie przez 7 lat, poeta. A więc czy to nie był najszczęśliwszy okres twojego doczesnego i wiecznego życia? Dante, tak, masz rację. Widzisz, boski, mnie też za natchnienie służą boleści. Jestem również na wygnaniu, ale często uciekam się do kalejdoskopu i tu widzę jakieś barwne kompozycje słów, metafor, obrazów. Mogę w ten sposób czytać nowego Homera, patrzeć na nieprzemijanie Hamletów, wyczuwać odbicia swoich kręgów, znajdować siebie. Dante, pokaż mi owo utensylium, kręć nim, boski, powoli, a bezustannie. Dante, ach, wydaje mi się, że wędruję po nowych kręgach piekieł, czyśćców i rajów i wiem, że mógłbym tak iść, iść i coraz nowe krainy męki lub rozkoszy odkrywam. A ty jesteś moim Wergilim. I na koniec rozmowa z Panem Bogiem. Pan Bóg... no, gdzie są ci trzej nicponie, zawadiacy? Poeta. Bóg w dom, gość w dom. Pan Bóg. No, no, no. Nie rób ceregieli. Wpadłem tu inkognito. Szukam ich od dłuższego kawałka wieczności. Program się ma zacząć. Patrzę tu, patrzę tam. Wsiąkli. Chciałem powiedzieć, wsiąkli, jakby w piątym wymiarze. No i nareszcie dowiaduję się oczywiście przez przypadek, że byli tu. Byli wszyscy trzej. Poeta, tak najjaśniejszy. Byli i poszli. Byli i poszli. Pan, ach, poszli. A coś z nimi knuł. No przyznaj się. Mówiliśmy o sztuce i o sprawach aktualnych. Pan Bóg. Sprawy aktualne. Ja wszystko wiem. No patrzcie. I o małą galaktyczkę program by się nie udał. Musiałbym Bacha przepraszać, albo co gorsza, wyciągnąć z otchłani Homera, poeta. Mówiliśmy, Panie Boże jedyny, właściwie o kalejdoskopie. Pan Bóg. Tak, tak. Wiem wszystko. Wiem, wiem. Zrobiliście z tej rury cud. Większy od stworzenia świata. Większy od koliberków, od małpki człowiekokształtnej, od Ewy, od Magdaleny, od Manny. Aha, poeta. Ależ to tylko niewinna przyjemność, ciekawostka. Pan Bóg. Wiem, wiem, ciekawostka. No tak. No ostatecznie oko moje, to jest oko nasze, wszystko widziało. Tylko, że nie miałem wiele czasu, właściwie bez czasu, żeby troszeczkę dłużej popatrzeć w kalejdoskop. Daj, daj mi ten kalejdoskop. To nawet wesołe widowisko. Niewinne, faktycznie niewinne. Kręć nim jedyny powoli, a bezustannie. Ach, powoli. To taki przyjaciel samotnych godzin. Pan Bóg. O, smutnych. Dużo mieliście smutków, co? No dałem wam tyle piasku, lian, papużek, poeta. Nie wszyscy mieli papuszki. Pan Bóg. A tak. No to się tak jakoś nierówno rozdzieliło, bo zaczęliście się kłócić, bić, rozchodzić, poeta. Nie wszyscy się kłócili i bili, Pan Bóg. No właśnie, sąd rozpatrzy, to znaczy my rozpatrzymy. A sąd jest w samą porę, bo byście się pozabijali do końca. Ziemię byście roznieśli, tę biedną ziemię z małpkami, papuszkami. A co papuszki winne? Że papuszki były głupsze? Gdyby papuszki były mądrzejsze, to byłyby takie jak ludzie. Poeta, nie płacz jedyny. Właściwie trzeba było poprzestać na szympansach. Anioł, gloria in excelsis Deo. Ty tutaj, panie? A tak, tutaj. Anioł, program już się skończył. Cała ludzkość czeka, znudzona pod drabiną Jakubową. Pan Bóg, och, jak ta wieczność szybko schodzi. Tak, tutaj, ale już lecę. Idź, idź, dziecinko, już lecę. Gloria in excelsis Deo. Poeta, więc już? Tak, już. Od krzyku Sybilli zegary przestały być miarodajne. Tak, przestały. Wiesz co? Daj mi ten kalejdoskop. Ale weź go, Panie Boże jedyny. Bardzo ci dziękuję. I jeszcze coś ci powiem. Nie zrobię im żadnego sądu. Żadnego. Tylko wejdę na tę drabinkę i popatrzę w kalejdoskop. Może złoży mi się jakiś nowy, piękniejszy, lepszy świat. 31 grudnia 56.
Dziękuję bardzo. W ten sposób nasze spotkanie dobiega już końca. Ogromnie dziękuję panu Tadeusz Sobolewski i państwu za udział. Do zobaczenia.